Habakuk, rozdział 2, pierwszy werset tego słowa przeczytamy. Muszę stanąć na mym posterunku, powiada Habakuk, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan. Księga Habakuka, dokładnie nie wiemy, kiedy powstała, ale zawarte informacje wskazują na czas najprawdopodobniej kampanii militarnej Nebukadnezara, który otoczył Jerozolimę i dokonał jej spustoszenia, a ludzi wywiózł do niewoli. A więc jest to prawdopodobnie 602 rok, kiedy miało nastąpić zniszczenie Jerozolimy, gdy kończył się czas wolności ostatniego z państw, dwóch państw izraelskich. Było państwo izraelskie i judzkie i to był koniec już właściwie państwa judzkiego. W 586 roku przed Chrystusem to państwo przestało jako samodzielne istnieć. I kiedy miała nadejść ta straszna groźba niszcząca to państwo, wtedy Bóg użył też proroka, któremu pokazał, iż nadejdą Chaldejczycy i dokonają zniszczeń. Był to czas przerażający, czas, w którym widać wyraźnie tragedię. Widać też w tym proroctwie, jak oceniane było życie ludzi w tym państwie. Doszło do tragicznych wydarzeń, a równocześnie ten prorok mówi o wielkiej nadziei, mówi o wielkiej Bożej opatrzności, mówi o tym, że ten naród mimo takiego doświadczenia, które wynikało z bardzo konkretnych powodów, ten naród nie został porzucony, nie byli oni osamotnieni. Nie byli ludźmi, którzy nie mieli żadnego oparcia, zostawieni, jak to byśmy powiedzieli, na pastwę losu. Chociaż przyczyny były dość istotne. W pierwszym rozdziale on powiada, dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie, ucisk, przemoc. Dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlaczego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw? Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie. I rzeczywiście moralność była na bardzo niskim poziomie, grzech dominował, brak sprawiedliwości, prawo było łamane, przerażało to proroka. Stanął ze skargą w modlitwie przed Bogiem. Jak długo tak może być? Dlaczego Bóg ich zostawił? A równocześnie temu samemu prorokowi Bóg powiedział, gdy czytamy dalej drugi rozdział, oto niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Słowa, które potem powtórzył apostoł Paweł, mówiąc, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc święty człowiek, odpowiedzialny, wierzący, z wiary żyć będzie, chociażby wokół niego wszystko runęło, zawaliło się i straciło jakikolwiek sens bytu. I myślę, że czytając tę księgę po raz kolejny, jakoś skojarzyło mi się to z tymi zdarzeniami, które mają miejsce. Oto wielu ludzi straciło wszystko, nie mają nic, wszystko zawiodło, wszystko co materialne przestało mieć znaczenie. A jednak Bóg powiada temu prorokowi w zakończeniu tego proroctwa, że gdyby nawet wszystko zawiodło, gdyby bydła nie było w oborach, gdyby zboże nie przyniosło jakiegokolwiek plonu, gdyby zabrakło owiec w zagrodach, ja będę się radował w Panu, weselił w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Myślę, że nie jest łatwo w takich okolicznościach wznieść taką modlitwę, wznieść taki psalm, hymn pochwalny. Będę memu Panu ufał. Myślę, że wielu ludzi dziś nie potrafi zdobyć się na taką dziękczynną modlitwę, na takie uwielbienie, na taki hołd dla wszechmogącego Boga. Nie wiem nawet, czy mam prawo dokonywać jakiegokolwiek porównania tej sytuacji, jaka miała miejsce, którą opisuje prorok Habakuk, z tym, co się dzieje w kraju. Ja miałem takie skojarzenie, czytając tę księgę, że oto nagle wszystkie rzeczy materialne zawiodły, wszystkie pomysły zawiodły, nic się nie sprawdziło, a jednak my nie tylko żyjemy życiem materialnym, nie tylko te rzeczy materialne są ważne, ale też mimo wszystko możemy Bogu ufać, możemy mieć do Niego zaufanie. I to przypomniało mi pewną scenę, o której kiedyś już przed laty wspominałem, a zawarta w księdze proroka Izajasza. Kiedy to do króla Hiskijasza Sanheryb wysłał Rabszaka, dowódcę swoich wojsk, a ten przyszedł i powiedział mu: królu, na czym opierasz swoją ufność? I myślę, że takie zdarzenia jak te, które teraz obserwujemy, skłaniają do refleksji nad życiem, nad jego jakością, nad naszym stanem duchowym. Bo musimy sobie takie pytanie zadać, jak zadał Sanheryb królowi Hiskijaszowi. Na czym, królu, opierasz swoją ufność? Na czym opieramy swoje życie? Co jest jego podstawą? Jakie są priorytety? Co jest najważniejsze? I myślę, że na to pytanie każdy z nas będzie musiał sobie odpowiedzieć indywidualnie. Trudno jest wyszczególnić każdemu, na czym oprze swoje życie. Ale myślę, że to skłania każdego z nas do odpowiedzi, kim jest dla mnie Bóg, kogo ja reprezentuję, w co wierzę, dla kogo żyję. To nie jest pytanie banalne, komu ufamy. Diabeł zawsze przyjdzie i powie: o, czy na pewno się nawróciłeś? Czy na pewno ty jesteś człowiekiem wierzącym? Czy na pewno twoja wiara ma sens? Zobacz, jak wielu ludzi żyje w inny sposób i też jakoś żyją, też im się jakoś wiedzie. I zaczynamy się wtedy zastanawiać, czy było to chwilowe uniesienie, czy wszystko, co robię, ma sens, czy wobec tego, co widzimy dookoła, a zło mnoży się każdego dnia, jesteśmy tego świadkami, bezsilność władz, bezsilność policji, bezradność wielu ludzi. Często mamy dowody skorumpowanego państwa, skorumpowanych ludzi władzy, gdzie nie wiesz, do kogo właściwie się zwrócić, kto ci może pomóc. Na twoich oczach będą ci kraść własność i nikt nie reaguje. I zadajesz sobie wtedy pytanie, co zrobić, na kim polegasz. Oznacza to zadanie pytania sobie, komu będę ufał, jaki sens ma moje życie na tej ziemi. I Bóg człowiekowi zaproponował inne warunki życia, inną koncepcję życia, ale człowiek uznał, że te myśli Boże o naszym życiu nie są najlepszymi. Zbyt wyidealizowane, nierealistyczne. To się nie da tak żyć. Nie można żyć życiem uczciwym i sprawiedliwym, wielu ludzi tak sądzi. Dlatego człowiek stworzył własną koncepcję życia, która jest niewłaściwa, karykaturalna i myśli sobie, nic się nie da zmienić. Wielu ludzi sądzi, że są na tyle sprytni, na tyle mądrzy, na tyle ich wiedza i naukowość pozwalają im, by życie to ustawić w taki sposób, aby miało ono jakiś sens, by ono prowadziło do jakiegoś określonego celu. Ale żadne zmiany socjologiczne, ekonomiczne nie gwarantują nam życia, które będzie życiem stabilnym, pewnym. Życiem, w którym nie będziemy mieli wątpliwości, że tam spotkają nas jakieś zawody. I prorok Jeremiasz powiada nam: przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. I myślę, że może komuś się wydawać to banalną odpowiedzią, ale jedyną odpowiedzią dla człowieka, dotyczącą jego stabilnego życia, jego pewności, jego wewnętrznego pokoju i spokoju, jest odpowiedź, iż Bóg jest tym, kto oferuje takie właśnie życie, które bardziej ceni to, co mu Bóg daje, niż to, co sam zdobył. A więc właściwą odpowiedzią na najlepszą koncepcję życia na naszej ziemi jest Bóg. I moją uwagę w związku z tym zwrócił ten pierwszy werset drugiego rozdziału Habakuka. Muszę stanąć na mym posterunku. Kiedy w kościele padają słowa musisz czy muszę, to budzi to niepokój. Ludzie mogą się poczuć zaniepokojeni. Może być to niewłaściwa reakcja, negatywne nastawienie. Bo my zaborczo bronimy swojej wolności. Jesteśmy ludźmi wolnymi i nikt nam nie może powiedzieć musisz. Ty musisz tak żyć. Ty musisz być wierzącym. Musisz chodzić do kościoła. Musisz się modlić. Musisz śpiewać, jeszcze wiele rzeczy innych robić. Jeśli tak będziemy ludziom mówić, oni powiedzą, nie, nie, ja nic nie muszę. Ja naprawdę niczego nie muszę, ja jestem wolnym człowiekiem. Ludzie bardzo chcą bronić swojej niezależności. I to jest prawdą, że życie nasze, nasza społeczność, nasze życie duchowe jest oparte na zasadzie dobrowolności. Nie jest to zakład pracy, gdzie kogoś wezwiesz na dywanik i obetniesz mu premię za to, że mało się modlił, że nie chodził do zboru zbyt często, że może za mało śpiewał, że jest za mało aktywny. Oczywiście można wziąć kogoś i zapytać się, co się dzieje z jego życiem. Ale tak naprawdę nikogo do niczego zmusić nie możemy. A więc jak się to słowo ma do naszego życia, do naszej rzeczywistości? Czy coś musimy? Bo to prorok powiada, ja muszę stanąć na moim posterunku. A jednak myślę, że Słowo Boże w sposób paradoksalny pokazuje nam też, że coś musimy. Nikodem, gdy przyszedł do Jezusa Chrystusa, usłyszał, w kwestii twojego zbawienia nie ma innego rozwiązania. Musisz narodzić się na nowo. Jeśli się nie narodzisz na nowo, nie masz szans wejść do Królestwa Bożego. A więc jest dziwny przymus. Musisz się narodzić na nowo, aby mieć pewność, pokój, radość, aby mieć zbawienie, aby mieć pewność życia wiecznego, aby wejść do Królestwa Bożego. Musisz narodzić się na nowo. I ktoś przyglądający się z boku może powiedzieć, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Czy naprawdę muszę? Jeśli chcemy być zbawionymi, jeśli oczekujemy życia wiecznego, musimy być ludźmi narodzonymi na nowo. Ludźmi, którzy mają nowe życie w Jezusie Chrystusie. A więc podkreślamy to bardzo mocno, że nawrócenie, poświęcenie życia Bogu, wyznanie Jezusa Chrystusa jako swego Pana jest pierwszym krokiem do życia wiecznego, do zbawienia. Jest pierwszym krokiem to nasze nawrócenie, wyznanie grzechu. Ale nie jest to krok ostatni. Jest to pierwszy krok, który czynimy w sprawach wiary. Musimy narodzić się na nowo. I nikt nie staje się chrześcijaninem tylko dlatego, że chodzi do kościoła, że wykonuje jakieś praktyki religijne. Ale wtedy staje się chrześcijaninem, gdy rodzi się na nowo, gdy jego życie się odnawia, gdy jego życie się zmienia. A więc każdy z nas jest wezwany do wyraźnego, oddanego uczniostwa w Jezusie Chrystusie. A więc mamy wyraźnie nakreślony cel, pierwszy krok, nawrócenie. Ale to nie jest ostatni, jak powiedziałem. A więc potem mamy zobowiązania w związku z tym, że chcemy być ludźmi wierzącymi, że chcemy być chrześcijanami. A więc istnieje wyraźny przymus w realizacji naszego chrześcijańskiego życia. I wiele tekstów Słowa Bożego zachęca nas do solidnego życia w Bogu. Pamiętajmy, że zawsze mamy możliwość wycofania się. Nigdy nie jesteśmy w kleszczach zbawienia, by powiedzieć, ja się z tego nie mogę już wycofać. Dlatego Boże Słowo powiada nam, abyśmy z bojaźnią i drżeniem sprawowali nasze zbawienie. Zawsze mamy możliwość wycofania się. I wielu ludzi to zrobiło. Są niektórzy po przeżyciu zbawienia, a jednak potem nie prowadzili swego rzetelnego uczniostwa za Jezusem Chrystusem. Gdzieś zostali, gdzieś to życie się zagubiło. I nagle zgubili też, myślę, sprawę zbawienia. To nie jest tak, że na całe życie już jesteśmy zbawieni. Jeśli popadamy w grzech, to oczywiście wycofujemy się z tego zbawienia. I postawa Habakuka jest dla mnie zachętą. On potraktował swoje uczniostwo jako obowiązek, jako przymus. Oto muszę stanąć na posterunku. On znał swoje zadanie. On miał motyw, aby wypełniać to dokładnie. On miał powody, dla których chciał stać na swoim posterunku. I myślę, że Słowo Boże prowadzi nas w tym kierunku odpowiedzialności za nasze życie. Nie tylko w kategoriach duchowych, ale też ono zwraca się do naszego praktycznego chrześcijańskiego życia. On wiedział, że musi. On miał swój posterunek. I myślę, że muszę sobie zadać pytanie, czy mam swój posterunek, na którym muszę stać, o który muszę dbać, który podlega mojej trosce. Habakuk powiedział, ja muszę na mym posterunku stać. Coś tam się dowiedział, coś zobaczył, czegoś chciał i dlatego stał na swoim posterunku. Brat Edward Czajko powiada tak. Gdy patrzymy na siebie jako na uczniów, którzy zostali osobiście wybrani przez Jezusa, wówczas ma to wpływ na całe nasze nastawienie do Niego i daje motywy do pracy, którą On nam dał. Jeśli ktoś został wybrany, by reprezentować swój kraj na olimpiadzie, to jego całe nastawienie i podejście do tego wydarzenia będzie zupełnie inne niż kogoś, kto wybrał się tam jako widz, kibic. Będzie występować wówczas silne poczucie odpowiedzialności, jakiego nie ma nawet najbardziej entuzjastyczny kibic. I myślę, że tutaj jest jakby sedno tego, dlaczego my coś musimy. Jeśli jestem uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli reprezentuję Królestwo Boże, to jestem tym kimś, kto reprezentuje swój kraj. Reprezentuję kraj, którym jest Królestwo Boże. I jeśli go reprezentuję i biorę udział w tych niejako zawodach, to chcę, aby to było najlepiej wykonane. Chcę, aby mój udział w tych zawodach był znaczący. A więc dokładam wszelkiego wysiłku, aby zdobyć jakieś dobre miejsce, aby osiągnąć dobry wynik. A ktoś, kto jest kibicem, on właściwie wie wszystko, wie lepiej niż ci zawodnicy. Przecież gdy oglądamy różne mecze, to widzimy, jak ludzie pouczają z trybun tych grających. Tam, wiesz, w lewo kopnij, w prawo. Kibicują, wiedzą, oni doskonale wiedzą, jak grać, ale nigdy się z tego miejsca nie ruszą, aby stanąć na płycie boiska i zagrać. I muszę wiedzieć w związku z tym, jako chrześcijanin, czy chcę coś reprezentować, czy chcę reprezentować niebiański kraj, chcę osiągnąć sukces, czy chcę być tylko chrześcijańskim kibicem. Myślę, że ożywienie, odświeżenie duchowego życia zboru uzależnione jest od tego, czy czujemy się reprezentantami kraju, którego jesteśmy obywatelami. Wtedy będziemy dokładać wszystkich sił, wszelkiego wysiłku, aby ten kraj był godnie reprezentowany, aby coś się działo ważnego, aby wyniki były jak najlepsze. Jeśli będę tylko w roli obserwatora, w roli kibica, to nie podejmę duchowego boju. Wtedy nie będę niczego oczekiwał. Nie będę oczekiwał nowego pomazania Ducha Świętego. Nie będę oczekiwał odbudowy mojego duchowego życia. Wtedy modlitwa i post nie będą dla mnie miały znaczenia. Ale każdy z nas, wierzę, w tym zborze, w tej społeczności również, ma swój duchowy posterunek. Wielu osobom, które zgłaszają się do chrztu, gdy rozmawiamy z nimi, to zwykle na koniec zadaję takie ostatnie pytanie. Czy wiesz, co chciałbyś robić w tym zborze? Czym chciałbyś się zająć? Każdy mówi o czymś, co by go interesowało, czym by się zajął. Najczęściej w wielu, wielu przypadkach jest to tylko deklaracja. Pozostaje to dalej w sferze kibicowania. Ale myślę, że my jesteśmy tymi, którzy biorą wyraźny udział w tych zawodach, w tej służbie, w tej pracy. Każdy z nas musi znaleźć swój posterunek, na którym stanie. Kazalnica, liderowanie grupie modlitewnej, sprzątanie, podanie szklanki zimnej wody, to jest Boże zadanie, które jest przed nami. Ja muszę stanąć na moim posterunku. To pytanie muszę sobie zadać i wam. Jaki masz posterunek, na którym stoisz? Muszę wypatrywać i uważać, co mi powie Pan. Różnica właśnie między zawodnikiem a kibicem polega na tym, że zawodnik coś robi, trenuje, słucha swego trenera, jest gotów słuchać swego trenera i wykonywać jego zadania. Zawodnik podporządkowuje się pewnemu rygorowi, pewnemu podporządkowaniu, wynikającemu z reżimu treningu. Kibic może podpowiadać, ale nie bierze aktywnego udziału. Habakuk chciał być uczciwy w swoim chodzeniu za Bogiem i uważnie wsłuchiwał się w to, co Bóg mu powie. Oczekuje od niego słowa i powiada: usłyszałem Pana odpowiedź, usłyszałem, wypatrywałem, uważałem, co mi powie. Bóg chce mieć naszą uwagę, chce, byśmy byli ludźmi skoncentrowanymi na tym, co Bóg nam chce powiedzieć. Ja wierzę, że Bóg ma tak wiele do powiedzenia każdemu z nas, każdemu co innego. Bóg chce nas używać. Bóg chce, byśmy przeżywali odnowienie duchowego życia. Ale musi też od nas oczekiwać tej odpowiedzialności za to, co zrobimy. Muszę stanąć na mym posterunku. Czy kiedykolwiek w moim życiu, w życiu waszym, siostry i bracia, pojawiło się takie sformułowanie: muszę coś wykonać, muszę się czymś zająć. Czy myślisz sobie: ach, dzisiaj nie przyjdę, bo będą inni, beze mnie też się to stanie. Ale Habakuk powiedział: ja muszę stać na swoim posterunku, bo beze mnie nic się nie zdarzy. Tak to odczytuję. Kiedyś z niewoli babilońskiej, gdy wrócili Żydzi, wrócili razem, do nich przybył też Nehemiasz. Odbudowywali mury świątyni, ale były przeszkody. Byli tacy, którzy się przyglądali. Jedni pracowali, inni się przyglądali i przeszkadzali w odbudowie tych murów. Naśmiewali się też z Żydów, że nie odbudują tych murów. To jest niemożliwe. I wtedy Nehemiasz powiedział: a myśmy modlili się. Połowa moich ludzi wykonywała pracę, a druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Oni byli skoncentrowani, każdy na swoim posterunku, i wykonywali swoje zadanie. I w ciągu 52 dni odbudowali mury świątynne, które były miejscami zniszczone. Mury, których naprawdę, gdy się patrzy, gdy się dziś to ogląda, to trudno uwierzyć, aby w ciągu 52 dni można było środkami takimi, jakimi oni dysponowali, nie mechanicznymi jakimiś dźwigami, wciągać wielkie bloki skalne, by odbudowywać te mury. Wykonali to, bo oni czuli się odpowiedzialni za reprezentowanie swego narodu żydowskiego. Było dla nich to nie do pomyślenia, aby inni się naśmiewali z tego, co oni robią nieudolnie. Wszyscy czuli się odpowiedzialni. Chcę zadać wam, bracia i siostry, dzisiaj pytanie. Każdy z nas musi na nie odpowiedzieć sobie indywidualnie. Kim jestem? Kim jestem? Czy jestem zawodnikiem, czy jestem w roli tego kibicującego? Czy odczuwam taki wielki przymus tego, co ja muszę zrobić? Że muszę tu być, że muszę być w tej społeczności, że muszę być na nabożeństwie, że muszę podjąć bój modlitwy, że muszę może podjąć post. Ja wierzę, że coś musimy zrobić. Oczywiście cała nasza społeczność funkcjonuje na zasadzie dobrowolnych zobowiązań. Nikt nie musi być członkiem tego zboru. Nawet nabożeństwo nie musi się odbywać. Nie musi być rada starszych. Naprawdę nic nie musi być, ponieważ to wszystko jest oparte na zasadzie naszej dobrowolności. Idziemy dobrowolnie za Jezusem Chrystusem. Ale jeśli chcemy, by duchowe ożywienie było naszym udziałem, by ludzie czuli się w tym miejscu równie dobrze, jak w każdym innym morze, by odczuwali tu Bożą obecność, by odczuwali powiew Ducha Świętego, by pojawiło się takie rzeczywiście duchowe ożywienie i Boże namaszczenie. Ja wierzę, że chcemy tego, że pragniemy tego, że modlimy się o to. To musimy mieć postawę Anny, która modliła się o Samuela. Ona powiedziała Bogu, nie wyjdę z tej świątyni, jak mi nie dasz, jak mi nie będziesz błogosławił. Heli się przyglądał i myślał sobie, kobieto, jesteś pijana. Ale ona była tak przejęta tą potrzebą. Chciała mieć rodzinę, pełną rodzinę. I modliła się i powiedziała, Panie, nie ustąpię. Muszę stać na mym posterunku. I Heli jej wtedy błogosławił i otrzymał słowo od Pana, mówiąc jej, wrócisz tu, będziesz mieć dziecko. Ona walczyła, bo ona wiedziała, że musi stać na swym posterunku. Ona wypatrywała Bożego błogosławieństwa. Ona uważała, co jej powie Pan. I Pan jej odpowiedział. Habakuk powiada, i odpowiedział mi Pan. Zapisz to wszystko, co ci powiem, na tablicach kamiennych, aby nikt tego nie zmazał, aby ludzie mogli ciągle sobie przypominać, jakie jest Boże błogosławieństwo. Prorok Izajasz mówi, na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów przez cały dzień i przez całą noc. Nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Myślę, że takie zadanie musimy postawić sobie. Oczywiście powiadam, musimy, wiedząc, że powinniśmy, że nikogo do niczego nie zmuszę. Ale tak jak tu prorok Izajasz powiada, wy, którym zależy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie, nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie będzie Bóg błogosławił, dopóki Pan nie odnowi naszego życia, dopóki Pan nie uzdrowi, nie uleczy, dopóki Pan nie pośle powiewu Ducha Świętego, dopóki Pan nie pośle darów Ducha Świętego, nie milczmy, nie czekajmy spokojnie, nie oczekujmy, że się stanie coś samo z siebie, jeśli tam w tym nas nie będzie, jeśli nie będzie nas zaangażowanych, jeśli każdy z nas nie będzie stał na swoim posterunku. To prawda, nie musisz być liderem, nie musisz być starszym zboru, nie musisz być kimkolwiek, ale Bóg chce, byś był. Bóg chce, byś był człowiekiem, który ma swój posterunek, ten bardzo może eksponowany i ten posterunek, który może być mało znaczący, o którym może nikt nie wiedzieć, ale gdy śpiewasz pieśni uwielbienia, to jest twoje miejsce, bo masz głos, który ci Bóg dał, abyś śpiewał. Dał ci mądrość, to zdobądź wiedzę, którą wykorzystasz dla chwały Bożej. Dał ci talent, by grać, wykorzystaj ten talent. Dał ci możliwość modlitwy, masz dużo czasu, wykorzystaj to, stój na swoim posterunku. A wtedy inni może doznają błogosławieństwa dzięki temu, że jesteś na posterunku, że wypatrujesz, że słuchasz Bożego głosu i że znasz ten głos. A ja wierzę, że Pan odpowie. Człowiekowi wierzącemu musi zależeć, bo jeśli nie przeżyje, nie usłyszy, nie odnowi swojego życia, wtedy też nie będzie w Królestwie Bożym. A więc mamy jedną z najlepszych motywacji, by coś uczynić. Myślę dla siebie, musieć. To może brzmi niepoprawnie po polsku, ale Chrystus coś zrobił dla mnie. On coś zrobił dla mnie. Powiedział w Ewangelii Łukasza, czytamy w 4 rozdziale, muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. A do Zacheusza powiedział, zejdź z tego drzewa, bo muszę być dziś w twoim domu. A ja myślę, że tak naprawdę wcale nie musiał, bo nie był jeden Zacheusz, który potrzebował pomocy. Było setki, tysiące ludzi, którzy potrzebowali. Ale Jezus chciał w jego domu być. Powiedział, muszę być w twoim domu. On nie musiał iść na Golgotę, nie musiał umierać na krzyżu, ale poszedł, uczynił to dla mnie, dla ciebie, dla nas. Nie musiał, ale zrobił to. I myślę, że wielu rzeczy, które czynimy, być może ktoś mógłby powiedzieć, nie musimy, to prawda, nie musisz. Ale jeśli chcesz reprezentować kraj, którym jest Królestwo Boże, jeśli chcesz być człowiekiem, o którym powiedzą wierzący, człowiek, który kocha Jezusa Chrystusa, to musisz stać na swoim posterunku. Musisz wsłuchiwać się, co Bóg chce powiedzieć do ciebie. Wierzę, że Bóg chce mówić. Wierzę, że Bóg chce mówić przez wizję, przez proroctwo. Chce mówić przez objawienie. Chce mówić przez pomazanie Ducha Świętego. Chce mówić przez swoje słowo. Chce mówić do nas. Wszystko zależy. Naprawdę tak uważam, tak wierzę. Zależy od tego, czy jestem w to zaangażowany. Czy zależy mi na tym, aby w tym kraju, którego też jestem częścią, przyszło Boże przebudzenie, by ludzie nawracali się, by ludzie byli zbawieni, by ludzie, którzy stracili wszelką nadzieję, mieli nadzieję w Bogu. Czy jestem gotów w jakikolwiek sposób, nie tylko duchowy, pomóc tym ludziom, jeśli mojej potrzebują pomocy? Chrześcijanin naprawdę niczego nie musi, tak? Ale wtedy powstaje pytanie, czy jest chrześcijaninem. Chciałbym z tym pytaniem was niejako pozostawić. Ile w naszym życiu było zaniedbań? Ile razy opuściliśmy swój posterunek? Ileż pojawiło się w naszym życiu duchowych, utraconych możliwości? Dlatego, że nie uważaliśmy, że nie baczyliśmy, jak powiada Habakuk. Nie zważaliśmy na to, co powie Pan. Ale Anna, matka Samuela, powiedziała: wylałam duszę moją przed Panem. I chciałbym, byśmy naszą duszę dziś przed Panem też wylali. Jej zależało. Habakukowi zależało. Chcę, Panie, usłyszeć, dlaczego ten kraj ma przeżyć doświadczenie. Dlaczego tak ma być? I Bóg powiedział: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wtedy Habakuk mógł zakończyć to proroctwo takim słowem nadziei. On usłyszał od Pana słowo. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Habakuk stał przed Panem i on mu odpowiedział. Myślę, że dziś muszę stanąć przed Panem. Tak, ja muszę stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, jeżeli ja nie powiem sobie muszę, nic się nie zdarzy w tej społeczności, w tym zborze. I ja muszę sobie powiedzieć, muszę stać na moim posterunku. Znam mój posterunek, wiem, co mam zrobić. I chciałbym, by każdy z nas znał to swoje miejsce. Muszę stanąć na posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co odpowie na moją skargę. Może wiele razy mieliśmy pytania do Boga. Dlaczego? 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 Nie daliśmy mu szansy, by odpowiedział. Dlaczego? Habakuk usłyszał. Chciałbym, byśmy my usłyszeli. Czego Pan oczekuje ode mnie, od ciebie? Aby to życie społeczności, tej, którą reprezentuję, tego mojego kraju, Królestwa Bożego, by ta społeczność doznawała odnowienia, doznawała duchowego przebudzenia. Może to ja muszę zacząć od siebie i na pewno tak jest. Muszę najpierw usłyszeć, co Pan chce mnie powiedzieć. Wierzę, że to słowo jest dziś zachętą dla nas do odpowiedzialnego chrześcijańskiego życia przed Panem. Stań na swoim posterunku, a Bóg ci odpowie. Amen.